The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Mamy wtorek, 16 kwietnia. Jest to 107 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 259 dni. A do wysłuchania audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Słońce wzeszło o godzinie 6.20, zajdzie o 19.40. Zatem długość światła dziennego to 13 godzin i 20 minut. Imieniny obchodzą Bernadeta, Julia i Ksenia. Urodzeni tego dnia mają zadatki na wielkich ludzi. Posiadają zdolności przywódcze, które ujawniają już w dzieciństwie. Ułatwia im to duża pewność siebie. Są bardzo postępowi, skłonni burzyć stare struktury. Cechuje ich duża odpowiedzialność za to, co robią. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. A dziś nieco chłodniej niż w dniu wczorajszym. 74 stopnie to maksymalna, a wczoraj było przeszło 80 stopni. Natomiast jutro zdecydowanie deszcz, jak również deszcz zapowiadany jest na czwartek. A więc temperatury wtedy 64 i 55. Końcówka tygodnia w temperaturach 88 i 61 stopni. I takie temperatury pozostaną przez następne parę dni. W przyszłą niedzielę nieco zwyżka temperatury 72 stopnie. Tak wygląda prognoza na 10 dni. A powiedzenie dnia dzisiejszego brzmi następująco. Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. A powiedział to George Bernard Shaw.
Jesteś blisko mnie. liściach morze gwiazd za dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry święty duch ogarnia. Twoja miłość jak ciepły deszcz, twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry święty.
Rok 1799. Wyprawa Napoleona do Egiptu. Wojska francuskie rozbiły przeważające siły tureckie w bitwie pod górą Tabor. 1867. Urodził się Wilbert Wright, amerykański konstruktor i pilot lotnictwa. Wraz z bratem Orwillem budowali szybowce, potem dwupłatowce i samoloty silnikowe. 1879. Zmarła Bernadette z Lourdes, francuska zakonnica kanonizowana. W 1858 roku, kiedy miała 14 lat, kilkanaście razy ukazała się jej Matka Boska w jaskini w Lourdes. Rok 1921. Uruchomiono połączenie lotnicze Warszawa-Paryż. 1924. Powstała wytwórnia Metro Golden Mayer z połączenia trzech amerykańskich firm. 1925. Bułgarscy komuniści przeprowadzili zamach bombowy w cerkwi Świętego Nadeja w Sofii, w wyniku którego zginęło 213 osób, a 500 zostało rannych. 1927. Urodził się Joseph Louis Ratzinger. Od 19 kwietnia 2005 roku był papieżem Benedyktem XVI. 1948. Centralny organ prasowy Armii Krajowej, Buletyn Informacyjny, zamieścił po raz pierwszy Znak Polski Walczącej, nazwany popularnie kotwicą, utworzony z połączonych liter P i W. Znak został wyłoniony w konspiracyjnym konkursie. Symbolizował opór i walkę z okupantem. 1943. W Bazylei szwajcarski chemik Albert Hofmann przez przypadek skonsumował LSD-25, odkrywając jego skutki halucynacji. Lek ten stworzył w 1938 roku na schizofrenię. Rok 1947. Ministrowie Obrony i Bezpieczeństwa Publicznego PRL wydali rozkaz o powołaniu Wojskowej Grupy Operacyjnej Wisła. Oprócz zwalczania UPA do 31 lipca 1947 roku grupa prowadziła akcję wysiedlania mieszkańców pochodzenia ukraińskiego z południowo-wschodnich terenów Polski. 1947. Podczas załadunku nawozów sztucznych na frachtowiec Grand Camp w Texas City w Teksasie doszło do eksplozji. Zginęło prawie 600 osób, a 3000 zostało rannych. W tym samym roku prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman podpisał ustawę opartą na planie Marshalla. 1973. Z lotniska na warszawskim Okęciu wystartował IL-62 Mikołaj Kopernik. inaugurując regularne połączenie Warszawy z kontynentem amerykańskim. 1975 rząd Kambodży poddał się czerwonym Khmerom. Rozpoczęła się krwawa dyktatura Pol Pota. 1985 oficer CIA Aldrich Ames został zwerbowany przez radziecki wywiad. 2007 w wyniku dwóch strzelanin na kampusie uniwersyteckim Virginia Tech w Blacksburgu zginęły 33 osoby. Rok 2010. Polska sfera powietrzna została zamknięta z powodu chmury pyłów wulkanicznych powstałych po erupcji islandzkiego wulkanu. Rok 2020. 22 miliony Amerykanów zgłosiło się po zasiłek dla bezrobotnych w ciągu 4 tygodni, co wymazało stały wzrost zatrudnienia ostatnich 9 lat.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Na początek niecodzienne posiedzenie rządu. Na obrady zostali zaproszeni szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz szef Sztabu Generalnego i dowódca operacyjny. Ta część posiedzenia Rady Ministrów ma charakter niejawny. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Witaj, Agnieszko.
Witam.
Powiedz, dlaczego posiedzenie Rady Ministrów zorganizowano w takiej formule?
Zaproszenie szefa BBN Jacka Siewiery, a także wojskowych dowódców ma ścisły związek z tym, co dzieje się obecnie na Bliskim Wschodzie, mówił premier Donald Tusk, rozpoczynając to posiedzenie. W części niejawnej spotkania zostaną omówione, jak dodał szef rządu, kwestie, które dotyczą naszego bezpieczeństwa, a także polskich żołnierzy, którzy służą w kontyngentach ONZ, chociażby w Libanie i Iraku, czyli w rejonie konfliktu.
Więc to jest wystarczający powód, żeby dzisiaj uzyskać szczegółową informację o sytuacji naszych żołnierzy, ale jak wiadomo, szerszy kontekst jest równie istotny, jeśli nie ważniejszy, a więc bezpieczeństwo Polski w perspektywie narastającego konfliktu i dlatego będę prosił o ocenę tej sytuacji.
W weekend Iran zaatakował Izrael. W kierunku Tel Awiwu wystrzelono kilkaset rakiet oraz dronów bojowych. Prawie wszystkie zostały strącone przez izraelskie siły powietrzne, a także systemy, którymi wsparli Izraelczyków Amerykanie. Między innymi władze Izraela w niedzielę zapowiedziały, że przeprowadzą akcję odwetową.
A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Bazę PESEL Obywateli Poczta Polska otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji. Powiedział o tym przed Sejmową Komisją Śledczą od wyborów kopertowych były dyrektor informatyki i telekomunikacji w Poczcie Polskiej. Paweł Skóra wyjaśniał, jak wyglądała ta procedura.
Baza była na zaszyfrowanym nośniku USB w kopercie i została odebrana konwojem pocztowym z osobami pod bronią.
Dobrze, jeszcze takie pytanie. Czy według pana te dane PESEL zawierały dane wrażliwe?
Zawierały dane wrażliwe?
Tak.
Oczywiście.
Paweł Skóra dodał, że nie zgodził się na wysłanie do gmin maila z prośbą o udostępnienie danych wyborców, argumentując, że nie jest to bezpieczna forma komunikacji. Przewodniczący komisji Dariusz Joński przypomniał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który orzekł, że resort cyfryzacji nie miał prawa przekazać Poczcie Polskiej rejestru PESEL. Ponad 500 osób było inwigilowanych przy pomocy Pegasusa, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W TVN24 był pytany o raport dotyczący stosowania przez służby kontroli operacyjnej także za pomocą Pegasusa. Wyjaśnił, że dokument został skierowany przez ministra sprawiedliwości do marszałka Sejmu Szymona Hołowni i od niego zależy, kiedy zostanie to przedstawione. Szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna oceniła, że zakup Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości był jedną z największych afer poprzednich rządów. Podkreśliła, że to przykład tego, jak poprzednia ekipa traktowała publiczne środki.
pamiętamy, że oni się bogacili na COVID-zie i właściwie kradli publiczne pieniądze wszędzie, gdzie można było. Natomiast fakt, że zabrali pieniądze, które są dedykowane ofiarom przestępców po to, żeby robić przestępstwa, no jest czymś najbardziej obrzydliwym, co w ogóle pewnie się zdarzyło tamtej władzy.
Pegasus jest oprogramowaniem szpiegowskim wyprodukowanym przez Izrael. Pozwala ono przejąć kontrolę na przykład nad telefonem komórkowym. Będzie doniesienie do prokuratury za przekroczenie uprawnień przez byłego wiceministra zdrowia z rządu Prawa i Sprawiedliwości Janusza Cieszyńskiego, poinformowała o tym minister zdrowia Izabela Leszczyna. Doniesienie ma dotyczyć nieprawidłowości przy zakupie respiratorów zamówionych na początku pandemii. Na razie czekam na pełen zestaw dokumentów w tej sprawie, ale zdecydowanie jest podstawa do złożenia doniesienia do prokuratury, mówiła szefowa resortu.
Wiceminister zdrowia wypłaca zaliczkę wielomilionową, wiedząc, że to jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych, że nie można dać, nawet gdyby to nie był handlarz bronią, to nie możemy zapłacić z pieniędzy podatnika za coś, co nie zostało jeszcze zrobione lub dostarczone.
Należąca do handlarza bronią firma z Lublina nie wywiązała się w czasie pandemii z zamówienia i nie dostarczyła 1000 respiratorów. Wciąż nie zwróciła też państwu dziesiątek milionów złotych. Właściciel firmy Andrzej Zdebski zmarł w Albanii w 2022 roku w tajemniczych okolicznościach. Bartłomiej Sienkiewicz, Urszula Zielińska, Michał Szczerba i Jerzy Buzek, między innymi te nazwiska, mogą się znaleźć na listach Koalicji Obywatelskiej do Europarlamentu. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. W KO w tym tygodniu rozpoczęło się układanie list. O szczegółach Karol Surówka.
Już wiadomo, że na listach KO do Europarlamentu znajdą się członkowie rządu, czyli siłą rzeczy na tych stanowiskach dojdzie do zmian w ramach rekonstrukcji. Listę Małopolsko-Świętokrzyską może otworzyć minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. O miejsce w Europarlamencie ma też zawalczyć wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Wysokie miejsce na liście może też otrzymać Michał Szczerba, dziś przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Afery Wizowej, choć on sam tego w rozmowie z informacyjną agencją radiową na razie nie potwierdził. Wśród dotychczasowych europosłów na pierwsze miejsca na listach mogą wrócić były premier Jerzy Buzek oraz Andrzej Halicki, który ostatnio wprowadził istotne poprawki do umowy handlowej z Ukrainą. Układanie list do Europarlamentu trwa, komitety mogą zgłosić ostateczne listy do 2 maja. Karol Surówka, Polskie Radio.
25 kwietnia w Sejmie planowane jest wystąpienie szefa MSZ Radosława Sikorskiego na temat kierunków polskiej polityki zagranicznej, poinformował o tym rzecznik resortu. Zwyczajowo informacji i debacie o kierunkach polskiej polityki przesłuchuje się prezydent oraz akredytowani w Polsce dyplomaci. Zatrzymano agenta rosyjskiego wywiadu, który koordynował ataki przy pomocy dronów w obwodzie chersońskim, poinformowały ukraińskie służby. Jak podano, mężczyzna szpiegował cele cywilne i wojskowe w obwodzie chersońskim pod przykrywką pracy taksówkarza. Aby zbierać dane wywiadowcze, rosyjski agent jeździł po mieście własnym samochodem, w którym zainstalował ukryty rejestrator wideo, poinformowano. SBU zaznaczyła, że szpieg próbował też uzyskać ważne informacje, prowadząc rozmowy ze swoimi pasażerami. Gruzini dwukrotnie wyjdą dzisiaj na ulicę, aby zaprotestować przeciwko ustawie o zagranicznych agentach. W tym czasie parlamentarzyści rządzącej partii Gruzińskie Marzenie zamierzają przeprowadzić pierwsze głosowanie w sprawie kontrowersyjnych przepisów. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
Wczoraj tysiące Gruzinów demonstrowało w Tbilisi przed budynkiem parlamentu. Oskarżali obóz władzy o przyjmowanie prawa, które zablokuje negocjacje Gruzji z Unią Europejską w sprawie przyszłego członkostwa. Opozycyjni deputowani, obrońcy praw człowieka i przedstawiciele organizacji pozarządowych zwracali uwagę, że projekt ustawy o przejrzystości zagranicznego finansowania organizacji jest wzorowany na rosyjskim prawie represyjnym. Krytycznie dokument ocenili także ambasadorowie państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych akredytowani w Gruzji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Prawie 100 ataków Rosjan odparli minionej doby ukraińscy żołnierze. Najtrudniejsza sytuacja panuje na zachód od Bachmutu w okolicach miejscowości Chasiv Yar. O szczegółach Paweł Buszko.
Eksperci wojskowi już kilka tygodni temu przewidywali, że główne wysiłki Rosjan skierowane będą na zdobycie Chasiv Yaru. Obecnie o zmasowanych atakach na tym kierunku donoszą ukraińscy żołnierze. Rosjanie starają się zwiększyć liczbę szturmów. Jedną naszą pozycję mogą szturmować nawet 3 razy w ciągu doby, zaznacza Ołech Kałasznikow, rzecznik walczącej pod Chasiv Yarem 26. Brygady Artyleryjskiej. Źródła niemal codziennie informują o niewielkich postępach Rosjan w okolicach Chasiv Yaru. Miasto położone umieszczone jest na wzgórzach, jest węzłem komunikacyjnym, którego zajęcie otworzyć może Rosjanom drogę do kolejnych nieokupowanych miast obwodu donieckiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w planach dyplomacji na przyszłość zobowiązało się do promowania wzajemnie korzystnych relacji z Chinami. Zapisano to w tak zwanej Niebieskiej Księdze. Jest ona regularnie publikowana od 1957 roku i wyznacza politykę zagraniczną rządów Tokio. Jednocześnie wcześniej uznano, że Chiny stanowią dla Japonii bezprecedensowe i największe wyzwanie strategiczne. W kwestii stosunków w tegorocznym raporcie wskazano na liczne kwestie, które przyczyniły się do wzrostu napięć. Wśród nich wymieniono spory terytorialne na Morzu Wschodniochińskim czy całkowite wstrzymanie przez Chiny importu owoców morza po operacji zrzutu oczyszczonej radioaktywnej wody do oceanu. W Kopenhadze rano wybuchł pożar w zabytkowym gmachu starej giełdy papierów wartościowych z 1625 roku. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej charakterystycznych budynków w stolicy Danii. Ogień opanował dach, niestety runęła charakterystyczna wieża. W zabytku są obecnie biura duńskiej izby handlowej, a budynek przechodził remont. Media donoszą o ratowaniu z wnętrza obrazów oraz innych cennych przedmiotów. Nie ma doniesień o ofiarach.
Tę część informacji przedstawił Artur Ewertowski. Francuski admirał ostrzega, taki rosyjski atak zagrozi miliardom ludzi. Wiceadmirał Didier Matalier, wiceszef dowództwa morskiego NATO, ostrzega, że hybrydowy podwodny atak Rosji może zagrozić bezpieczeństwu nawet miliarda ludzi po obu stronach Atlantyku. Europa i Stany Zjednoczone są coraz bardziej uzależnione od podwodnej struktury, pisze Guardian. Nie chodzi tylko o kable telekomunikacyjne, ale także o rurociągi czy podstawy potężnych morskich elektrowni wiatrowych. Zdaniem francuskiego wiceadmirała, ta infrastruktura będzie podstawowym celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Wiemy, że Rosjanie opracowali wiele metod podwodnej wojny hybrydowej, by uderzyć w Europę. Cała nasza podwodna gospodarka jest zagrożona, wyjaśnił wiceadmirał Matelier. Na szczęście wiemy, co Rosjanie mają pod wodą oprócz okrętów podwodnych. I nie jesteśmy naiwni. My, członkowie NATO, pracujemy wspólnie nad neutralizacją tych zagrożeń, dodał. Zdaniem oficera, który spędził karierę na okrętach podwodnych, obecna infrastruktura nie jest odpowiednio zabezpieczona przed wojną hybrydową, bo prywatne firmy, które ją budowały, nie brały w ogóle takiej możliwości pod uwagę. Wszystkie nasze łącza internetowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą a Unią Europejską idą pod wodą, więc są bardzo wrażliwe na ataki, dodał. To samo, jego zdaniem, tyczy się morskich farm wiatrowych, które też należą do podwodnej infrastruktury. NATO stara się chronić te instalacje. Jak tłumaczy wiceadmirał, ponad 100 okrętów podwodnych patroluje Arktykę, Morze Czarne, Atlantyk, Bałtyk czy Morze Śródziemne. To kluczowa misja, bo od niej zależy bezpieczeństwo ponad miliarda obywateli państw NATO. Dodał jednak, że okręty paktu nie mogą być wszędzie, dlatego wzywa kraje NATO do ciągłego monitorowania morskiej infrastruktury. Same okręty nie dadzą rady patrolować każdego metra kabla. To niemożliwe. Dlatego trzeba brać przykład z takich krajów jak Norwegia, Szwecja czy Dania, które używają dronów, czujników i podwodnych bezzałogowców, by wykryć nadciągające niebezpieczeństwo. Podsumował. Nieoficjalnie Duda spotka się z Trumpem w Nowym Jorku. Prezydent Andrzej Duda ma spotkać się z byłym amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem podczas wizyty w Nowym Jorku, ustaliła Wirtualna Polska. Portal powołuje się na anonimowe źródło w Pałacu Prezydenckim, gdzie, jak pisze, panuje przekonanie, że to właśnie lider partii republikańskiej wygra wybory prezydenckie w Stanach. Przy takim scenariuszu prezydent Duda chce sobie zapewnić po zakończeniu kadencji w sierpniu 2025 roku miękkie lądowanie w międzynarodowych instytucjach, mówi źródło Wirtualnej Polski. Głowa państwa leci do Stanów Zjednoczonych we wtorek. Spotka się tam z sekretarzem generalnym ONZ-u Antonio Guterresem, przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u oraz przewodniczącą Rady Gospodarczej i Społecznej. Tematem rozmów ma być konflikt na Bliskim Wschodzie i wojna na Ukrainie. Wątki te poruszone zostaną w kontekście bezpieczeństwa w regionie Polski. Szef Biura Narodowego Jacek Siewiera, pytany przez TVN24, czy Duda spotka się z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, powiedział, że w programie takiego spotkania nie ma. Nie wykluczył jednak, że może do niego dojść. Spotkanie z Donaldem Trumpem podczas nadchodzącej wizyty ma organizować była ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher i były prezydencki minister, a obecnie stały przedstawiciel RP przy ONZ-cie w Nowym Jorku Krzysztof Szczerski. Dowiedziała się Wirtualna Polska.
Zabawne jak przewrotny bywa nasz los, czasami mam już go dość i brakuje sił. Minuty trzy i z góry ktoś daje nam znak i nagle znów wszystko gra i aż chce się żyć. Prezenter w radiu wie, mój ulubiony pusza hit. To będzie duża rzecz. Noc się zmienia w dzień, dzień się zmienia w noc. Nie mam nigdy to, znowu czuję moc. Myślę w środku, głos musi udać się. Zabawne jak wczoraj nie było szans, wczoraj nie było mnie stać nawet na uśmiech. Prezenter w radiu wie, mój ulubiony puszcza hit. To będzie duża rzecz.
Yeah!
A teraz o tym, co będzie działo się w amerykańskiej Częstochowie.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. W tym szczególnym czasie okresu wielkanocnego wychwalamy Pana Boga za te wielkie dzieło, jakie dokonało się przez Jezusa Chrystusa, to zmartwychwstanie. Jezus żyje wśród nas. Trwamy w tym okresie, także oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego. Modlimy się każdego dnia, szczególnie w naszym sanktuarium, w poszczególnych różnych grupach. Szczególnie zapraszamy zawsze w trzecią sobotę miesiąca na spotkanie odnowy w Duchu Świętym. Także zapraszamy na czuwanie nocne ostatnią sobotę kwietnia, 27 kwietnia o godzinie 9:00, czuwanie nocne. Także bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w nowennie w miesiącu maju. Nowenna w intencji naszych mam, naszych matek od 3 do 11 maja. Także specjalna nowenna w intencji naszych mam. Także zapraszamy już na uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 5 maja, Dzień Konstytucji. 3 maja jest Dzień Młody Kongresu Polonii Amerykańskiej, Polskiej Dziedzictwa z Filadelfii, Prześwięta o godzinie 12:30, ale w przededniu także zapraszamy na 4 maja, to msza święta pierwszosobotnia, wynagradzająca niepokojnym sercu Maryi za grzechy świata, w przededniu, wcześniej pierwszy piątek miesiąca. Msza święta o 7 wieczorem, pierwszą sobotę miesiąca, różaniec, adoracja i Eucharystia. Jest możliwość także skorzystania z sakramentu pojednania. Także zapraszamy do wspólnoty pocieszenie w każdą drugą sobotę miesiąca. Msza święta o godzinie 12 w kaplicy świętej Anny. Zapraszamy wdowy i wdowcy, a także na spotkanie wieczorne msze święta intencji o uzdrowienie w każdą drugą sobotę miesiąca maju. W maju także rozpocznie się już specjalne co miesiąc spotkanie na mszy świętej Dzień Fatimski, na który już bardzo serdecznie zapraszamy. 13 maja. Niech Pan Bóg błogosławi na ten szczególny czas i spotkania się z Jezusem zmartwychwstałym. Niech ten czas, 21 także kwietnia, będzie specjalnym dniem modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie do naszego zakonu. Jest to dzień właśnie ogłoszony przez Ojca Świętego, każda czwarta niedziela wielkanocna. Szczęść Boże, niech Pan błogosławi mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Więcej informacji na naszej stronie internetowej częstochowa.us. A program przygotował ojciec Bartłomiej Marciniak-Paulin z amerykańskiej Częstochowy. Bóg zapłać wszystkim radiostacjom, którzy użyczają naszego programu na swoich łączach. Z Panem Bogiem my zapewniamy w modlitwie codziennej.
Natomiast Polski Uniwersytet Ludowy zaprasza Państwa na kolejny odczyt nadchodzącą niedzielę do Domu Polskiego, adres 9150 Academy Road w Filadelfii. Temat odczytu: Nie zapomnij o mnie, listy Jana Czyżewskiego z Auschwitz. Wykład poświęcony będzie wspomnieniom o Janie i Antonim Czyżewskich, deportowanych do Auschwitz w 1943 roku. 80 lat po tym tragicznym wydarzeniu w rodzinnym archiwum zachowały się zdjęcia i listy. W jednym z nich Jan napisał: Nie zapomnij o mnie. To duchowy testament dla ojca Michała, który jest obowiązany go wypełnić. Prelegentem będzie ojciec Michał Czyżewski. Jak zwykle początek o godzinie 3 po południu, a wszystkie wykłady odbywają się przy pączkach i kawie. Wracamy na moment do wiadomości. Donald Tusk o Orlenie. Tam było aż tak źle, że zarządów PiS niektórzy nie wytrzymywali. Spółką Orlen rządzili ci, którzy teraz już nie ma wątpliwości, przejdą do historii jako specjaliści od brudnych interesów, powiedział podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. Stwierdził, cytuję, skala nieprawidłowości jest naprawdę uderzająca. W ten sposób premier odniósł się do sprawy utraty 1,6 mld złotych zaliczki za transakcję zakupu ropy, której Orlen nigdy nie otrzymał. Problem jest, że największa polska spółka odpowiedzialna za bezpieczeństwo państwa prawie całościowo, to nie tylko benzyna, ropa, zdajemy sobie wszyscy sprawę, jak za pana Obajtka Orlen się rozrósł. Była rządzona przez tych, którzy teraz już nie ma wątpliwości, przejdą do historii jako specjaliści od brudnych interesów, powiedział. Często słyszę uwagi, często uszczypliwe pod moim adresem, jak to jest możliwe, że prokuratura nie działa, a oni są na wolności. Mówiłem o tym przed wyborami. Jeśli wygramy, to nie ministrowie, nie premier będą decydować o tym, kto idzie siedzieć, a kto nie, mówił. Deklarował, że o tym będzie decydowała niezależna prokuratura. Prokuratura działa. Chciałbym, aby działała szybciej, w sposób bardziej transparentny. W ogóle wydaje się, że są sprawy, które powinny być wyjaśnione szybko, które są oczywiste, jak na przykład Fundusz Sprawiedliwości, Villa Plus i tak dalej, mówił. Nie będę się jednak wtrącać. Chciałbym jednak uspokoić, że prokuratura działa. Niektóre sprawy zaczęły się dzięki gorliwości przynajmniej niektórych funkcjonariuszy państwa w służbach. Działania Orlenu zaczęły się, zanim wybory rozstrzygnęły o zmianie władzy. Tam było aż tak źle, że zarządów PiS niektórzy nie wytrzymywali, mówił. Orlen poinformował w raporcie giełdowym o konieczności odpisania straty w wysokości 1,6 mld złotych za niezrealizowane dostawy ropy. To efekt działalności spółki zarejestrowanej w Szwajcarii Orlen Trading Switzerland. Orlen Trading Switzerland, spółka zależna z grupy Orlen, wypłaciła około 1,6 mld złotych zaliczki bez zastosowania zabezpieczeń. Pieniądze trafiły do podmiotów, z którymi Orlen nigdy wcześniej nie współpracował, poinformowało biuro prasowe Orlenu w komunikacie. Firmy te nie zrealizowały swoich zobowiązań, ani też wezwane do zwrotu zaliczki nie rozliczyły się z Orlen Trading Switzerland. Od początku marca 2024 roku nowe władze Orlen Trading Switzerland dążyły do wyegzekwowania zapisów kontraktowych lub odzyskania zaliczek. Okazało się to niemożliwe w związku z uchylaniem się pośredników od tych zobowiązań, dodano. W tym tygodniu minister aktywów państwowych Borys Budka przekazał w mediach, że tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał 500 000 euro na ten cel. Z kolei Robert Kropiwnicki wyliczył, że loty pracowników Orlenu na prawo i lewo kosztowały kilka milionów złotych. Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału. Północ i południe to czytana powieść przez Filipa Kosiora.
Rozdział 45. Plan Benta się nie powiódł i to na całej linii. Charles Main nie tylko przeżył wyprawę ratunkową podczas burzy, co mogło kosztować go życie, albo przynajmniej uczynić kaleką. On i jego oddział zostali wymienieni w piśmie pochwalnym przesłanym z kwatery głównej Departamentu Teksasu za, jak to sformułowano, przeprowadzenie humanitarnej misji w niezwykle ryzykownych warunkach. Postawieni za wzór innym żołnierzom, a komendant urządził na ich cześć wystawny bankiet, na którym wzniósł toast za odwagę Maina. Nieoficjalnie komendant podał w wątpliwość rozsądek i męstwo Benta.
Kiedy dałem panu wolną rękę w tej sprawie, kapitanie, nie myślałem ani przez chwilę, że wyślę pan żołnierzy, zanim burza przynajmniej nie ucichnie. Co więcej, widzę, że nie pan dowodził tym oddziałem. Wolał pan zostać na miejscu, zrzucając całe ryzyko na porucznika Maina. Nie rozdmucham tej sprawy z jednego tylko powodu. Dzięki Mainowi wszystko skończyło się dobrze i nikt nie zginął. Tym razem niebiosa panu sprzyjały, kapitanie.
Słowa krytyki sprawiły ból. Bent natychmiast zaprzestał szykan wobec kuzyna Oriego Maina, a nawet starał się go wychwalać, zwłaszcza wtedy, kiedy nie byli sami. Przychodziło mu to jednak z trudem. Po wyprawie podczas burzy starszy sierżant Breedlove, podobnie jak większość żołnierzy, stał się zagorzałym stronnikiem Charlesa. Ponieważ popierał go również Odell, Bent był teraz zupełnie osamotniony. Winę za to ponosił według niego Charles. Nie był już dla niego członkiem rodziny Mainów. Ben nienawidził teraz najbardziej właśnie Charlesa. Cała sprawa nauczyła go jednego. Nigdy więcej nie wyśle podporucznika na niebezpieczną akcję, pozostając samemu w obozie. Pojedzie wraz z nim i tam znajdzie sposób, aby pozbyć się Charlesa, wyprawić go na tamten świat w ferworze walki lub w czasie jakiejś potyczki z wrogiem. Metoda ta już kilkakrotnie zdała egzamin w przeszłości. Mijające tygodnie nie dały Bentowi żadnej sposobności do zrealizowania zamysłu. Pogranicze Teksasu pozostawało spokojne. Zaczęła go natomiast dręczyć nowa troska. Zauważył pewną drobną, ale za to wyraźną zmianę w postawie Charlesa. Wprawdzie podporucznik jak dawniej odnosił się do dowódcy z szacunkiem, nawet z przesadną kurtuazją. Unikał jednak wszelkich serdeczności. Bent zrozumiał, że Charles rozpoznał w nim wroga. Pytanie tylko, czy zrobił coś w związku z tym. Czy na przykład wymienił nazwisko Benta w liście do kuzyna? Czy to możliwe, że Ori ostrzegł go już, że nakazał mu czujność? Wprawdzie poczta w Teksasie działała opieszale. Listy wędrowały bardzo długo. Czasem nie dochodziły do adresata całymi tygodniami, a nawet miesiącami ze względu na złą pogodę w Zatoce Meksykańskiej. Podejrzane ruchy wrogo nastawionych Indian albo niedbałe obchodzenie się z workami pocztowymi, ale może Ori zdążył mimo to wyjaśnić kuzynowi, dlaczego Bent nienawidzi go tak bardzo. Takie niebezpieczeństwo istniało. Ale dla Benta liczyła się teraz wyłącznie zemsta na Mainach i Hazardach. Ważniejsza mogła być tylko troska o reputację i własną skórę. Należało jedynie czekać i w sprzyjającym momencie zadać cios. A wtedy młodego podporucznika nie uratują nawet ostrzeżenia Oriego Maina. Ponieważ jednak dni upływały jeden za drugim i nie nadarzała się żadna okazja, przygnębienie Benta rosło. Od czasu do czasu rozchodziły się wieści o upieszczych wyprawach Indian, ale drugi pułk nie oddał nawet strzału, gdyż czerwonoskórzy maruderzy pozostawali nieuchwytni. Jak powtarzał Katumse, jego ludzie traktowani są tak haniebnie, że jedyną odpowiedzią plemienia może być krwawa i bezlitosna wojna. Nie czynił jednak żadnych kroków. Wszystko kończyło się na groźbach. Na wschodzie nadal spierano się na temat niewolnictwa. Senator Douglas grzmiał, że konstytucja z Lecompton narusza suwerenność osadników. Senator Hammond z Karoliny Południowej twierdził, że ta opinia nie ma znaczenia. Południowcy nie potrzebują już aprobaty ani wsparcia północy. Bawełna jest naszym królem, wołał Hammond. W Illinois Lincoln, prawnik i były kongresmen, przygotowywał się do odebrania Douglasowi jego miejsca w Senacie. Podczas konwencji stanowej republikanów w Springfield zaatakował niewolnictwo, ale nie właścicieli niewolników i ostrzegł zebranych słowami z Ewangelii świętego Mateusza. Żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócony się nie ostoi. Bent przechowywał starą gazetę przynajmniej sprzed miesiąca z tekstem tego przemówienia i czytał je raz po raz. Słowa Lincolna traktował nie jak ostrzeżenie, lecz jak stwierdzenie nieuchronnego faktu. Najpierw secesja, potem wojna. Często przymykał oczy i widział siebie jako zwycięskiego generała na polu bitwy usianym ciałami poległych. Zwłoki stanowiły jedynie coś w rodzaju dekoracji scenicznej. To on był aktorem oglądanym i podziwianym przez wszystkich. Od 1 maja do połowy czerwca w Camp Cooper nie otrzymywano normalnych przesyłek pocztowych, jedynie oficjalne meldunki dostarczane przez kurierów. W końcu jednak wozy aprowizacyjne przywiozły dwa wypchane worki. Jeden z nich, błąkający się już od miesięcy, przesłano przez pomyłkę do fortu Leavenworth, a dopiero potem do Teksasu. Każdy worek zawierał list od Oriego. Charles otworzył je niecierpliwie i zorientował się, że pierwszy został napisany w styczniu, a drugi na początku marca, dwa tygodnie przed wysłaniem przez Benta ekspedycji ratunkowej w tę burzliwą noc. Listy nie zawierały więc odpowiedzi na pytanie dotyczące dowódcy, kompanii K. Tak gorąco oczekiwana przez Benta szansa zadania ciosu Charlesowi nadeszła wreszcie w sierpniu, w samym środku okresu suszy. Do obozu wjechał na mule wystraszony farmer. Niebawem komendant wezwał do siebie Benta.
Chodzi o farmę Lanchmana, 3 kilometry za Phantom Hill.
Phantom Hill był opuszczonym fortem, którego okopcone kominy były widoczne na pustkowiu z daleka i dlatego mogły posłużyć za punkty orientacyjne.
Mieszkam w pobliżu farmy Lanchmana, wyjaśnił siwowłosy osadnik. Niedaleko widziano Komanczów Penateka i wysłano mnie po pomoc.
Komanczów Penateka, powiada pan.
Bent zmarszczył brwi.
To przecież Indianie z rezerwatu. Raczej z bandy Sanaki, sprostował komendant.
Sanako był wodzem, rywalem Katumsego. Swego czasu odmówił osiedlenia się w rezerwacie i tym samym ściągnął na siebie gniew Katumsego.
Czy Indianie kogoś skrzywdzili? Zapytał Bent.
Farmer pokręcił głową.
Lanchman przypuszcza, że chcą się trochę zabawić. Dzień albo dwa, zanim zaczną kraść konie.
Nie mogę pojąć, dlaczego cała rodzina się stamtąd nie wyniosła.
Najstarszy syn Lanchmana to kaleka. Nie jeździ zbyt dobrze. A stary Lanchman jest uparty jak muł. Wierzy, że potrafi ze swymi chłopcami powstrzymać 6 nieprzyjaciół, dopóki nie przybędzie odśwież. A zresztą wie, że gdyby cała jego rodzina uciekła, czerwonoskórzy ze złości spaliliby dom.
Komendant przekazał sprawę Bentowi, a ten po wpadce z dyliżansem postanowił zaprezentować się z jak najlepszej strony. Jako oficer kompetentny i przezorny. Przez kilka sekund udawał, że zbiera myśli, po czym rzekł.
6. Jest pan pewny, że Lanchman nie dojrzał ich więcej?
Jestem pewny, kapitanie.
Bent nie miał powodu, aby wątpić w prawdomówność farmera. Bandy włóczących się Indian z reguły nie były liczne. Znowu się zamyślił, a po chwili oświadczył.
Wezmę 20 żołnierzy, łącznie z 2 porucznikami i naszym zwiadowcą Dosem.
Komendant obrzucił go sceptycznym spojrzeniem.
Jest pan całkowicie przekonany, że nie przydałby się cały oddział?
Serce podeszło Bentowi do gardła. Znowu zwątpiono w jego zdanie. Postanowił postawić wszystko na jedną kartę.
24 przeciw 6 to chyba właściwy stosunek, panie komendancie. Zwłaszcza jeśli chodzi o tak dobrych żołnierzy jak moi.
Nuta dumy w słowach kapitana sprawiła komendantowi przyjemność. Podekscytowany i w niemałym stopniu wystraszony oczekującą go potyczką z Indianami, Bent wyszedł z pokoju szybkim krokiem.
Nie palił się do walki. Wiedział jednak, że dowodzenie oddziałem w takiej sytuacji będzie uznane przez przełożonych za duży plus. Może nawet pozwoli zapomnieć o incydencie z dyliżansem.
Wysłał ordynansa po Odela i Maina. Przedstawił im położenie rodziny Lanchmana i polecił obu oficerom zebranie w ciągu godziny 20 żołnierzy z bronią i 2-dniowymi racjami żywnościowymi. Za oddziałem miał podążać wóz aprowizacyjny. Porucznicy zasalutowali i pośpieszyli do wyjścia. Już w drzwiach Charles rzucił okiem na kapitana.
Boże, pomyślał Bent, jak ja nienawidzę tego zarozumialca, tej brody, która upodabnia go do kudłatego zwierzęcia, jego stosunku do żołnierzy, dosłownie wszystkiego. Ale jeśli dopisze mi szczęście, Maine znajdzie się niebawem w grobie.
Bent wrócił do swojej kwatery, otworzył skrzynię i wyjął nowiutki rewolwer wojskowy Allen & Willock, kalibru 44. Głaskał pieszczotliwie niebieskawą, ośmiokątną lufę, widząc oczami wyobraźni twarz podporucznika. O ile Comanche gdzieś się nie ulotnią, zanim oddział kawalerzystów dotrze do farmy Lanchmana, z pewnością nadarzy się okazja do oddania celnego, ale pozornie zabłąkanego strzału. Bent z podniecenia dygotał na całym ciele.
Podwójna kolumna gnała drogą pocztową, co koń wyskoczy na południowy zachód. Ziemia była wysuszona. Od 3 tygodni nie padało.
Charles uświadomił sobie, że pierwsza lepsza błyskawica może spowodować groźny pożar, albo jeśli będą mieli pecha, zmusi ich do zboczenia z drogi. Pesymizm nie leżał w jego naturze. Tym razem jednak opadły go złe przeczucia, podsycane jeszcze przez pogodę. Żałował, że nie ma z nimi starszego sierżanta Breedlove'a, który tydzień wcześniej otrzymał urlop. Nowy deresz Charlesa był jeszcze płochliwy i trochę narowisty, ale główny powód niepokoju jechał na czele kolumny.
Kapitan Bent był jedynym człowiekiem oddziału mającym na sobie przepisowy mundur. Kurtkę ozdobioną żółtymi wypustkami, błękitne spodnie i płaską czapkę. Pozostali włożyli odzież lepiej przystosowaną do klimatu i terenu. Niebieska flanelowa koszula Charlesa była najlżejsza ze wszystkich, które miał. Spodnie miał białe i na razie czyste. U jego pasa wisiały Colt i nóż Bowie, a w olstrze przy siodle wiózł swój 2-letni gwintowany muszkiet. Jego oczy chronił od słońca kapelusz z nisko opuszczonym rondem.
Charles wątpił, czy Bent potrafi dowodzić tego typu ekspedycją. Walki z Indianami były czymś nowym dla armii. Podczas całego kursu profesor Mahen poświęcił temu tematowi zaledwie godzinę. Ale wątpliwości Charlesa wiązały się nie tylko z brakiem doświadczenia Benta. Zdawał sobie sprawę, że w duszy przełożonego tkwi coś złego, co graniczy z szaleństwem. A z niewiadomych przyczyn, które może znał tylko Bóg, to coś skierowane było przeciw niemu.
Teren był monotonny. Płaskie, wysuszone wzgórza, wyschnięte koryta potoków. Mgła zasnuwała słońce, które wisiało na niebie jak niewyraźna tarcza. Wiał duszny, gorący wiatr. Dos natknął się kilkakrotnie na ślady Indian. Małe grupki, jak się wyraził. Trop pochodził najwyżej sprzed 2 dni.
Charles wzdrygnął się na samą myśl o tym, że pustka krajobrazu może okazać się zwodnicza. Późnym popołudniem zatrzymali się, żeby dać wytknąć koniom, po czym ruszyli dalej. Bent miał nadzieję, że dotrą w pobliże farmy Lanchmana o zachodzie słońca.
Charles był już zlany potem. Czuł zmęczenie. Od wielu godzin siedzieli w siodłach. Rozumiał jednak, jak ważny jest pośpiech. Wiedzieli też o tym żołnierze. To nie były ćwiczenia, ale akcja ratunkowa. Nie czas na narzekania. Odell jechał w milczeniu obok Charlesa. Wreszcie przemówił.
Cholernie nudno, prawda? Gdybym wziął ze sobą książkę, mógłbym sobie poczytać.
Jaką książkę?
To dziełko pana Helpera.
Porucznik chciał najwidoczniej w ten żartobliwy sposób sprowokować go do rozmowy. Charles słyszał już o tej książce. The Impending Crisis of the Soul. How to Mend It. Nie widział jednak jeszcze ani jednego jej egzemplarza. Wiedział tylko, że autor, niejaki Hinton Helper, narzeka na system niewolnictwa, rujnujący jego zdaniem całe południe, gdyż uzależnił je od północy. Godny uwagi był fakt, że Helper pochodził z Karoliny Północnej.
Daj słowo, Charles, ten człowiek nienawidzi czarnych niemal tak samo jak niewolnictwa. Porusza jednak w książce parę niezwykle interesujących problemów. Na przykład, dlaczego wy, chłopcy z południa, nie chcecie obdarzyć swoich niewolników wolnością?
Odpowiedź jest prosta. Obecnie angielskie i francuskie przędzalnie przeżywają niebywały rozkwit. To oznacza, że nasi plantatorzy bawełny mogą wysłać swoje zbiory do Europy i stać się przez noc bogaczami. A nikt przecież dobrowolnie nie zarżnie kury znoszącej złote jaja.
Myślisz, że to dlatego?
Cóż, a jaka mogłaby być inna przyczyna?
Och, czy ja wiem. Może taka, żeby trzymać murzynów tam, gdzie ich miejsce? Dzięki niewolnictwu można to robić sprawnie i elegancko. Jestem gotów się założyć, że wy tam u siebie boicie się czarnuchów.
Mają ciemną skórę i różnią się od was. A ludzie nie lubią odmieńców.
Ja też nie. Jestem pewien, że z tym systemem wiążą was nie tylko pieniądze, ale też sam fakt, że istnieją biali i czarni.
A więc gdyby to zależało od ciebie, uwolniłbyś wszystkich murzynów?
Tak, właśnie tak bym postąpił.
I co byś z nimi zrobił?
Cóż, to co proponuje większość republikanów.
Na południu nazywają ich czarnymi republikanami.
Mniejsza z tym, co do czarnuchów, deportowałbym ich z kraju. Osiedliłbym ich w Liberii czy Ameryce Środkowej. Bóg wie, że powinni być wolni, ale nie chcemy ich mieć u nas.
Charles odrzucił głowę do tyłu i roześmiał się.
Masz rację, Lafe. Są czarni i biali, to jasne. Również dla ciebie.
Odell nie był zachwycony tymi słowami i burknął coś pod nosem, ale Charles zdążył się już przyzwyczaić do nieświadomej hipokryzji Yankeesów, którzy zazwyczaj unosili się gniewem, kiedy ktoś ją demaskował. Ale również Odell trafił w jego czuły punkt. Po południu, jak i w innych częściach kraju, nikt tak naprawdę nie wiedział, w jaki sposób znieść niewolnictwo, nie wywołując zarazem kryzysu ekonomicznego i społecznego. Jeśli wierzyć Odellowi, problem ten rozważała cała masa ludzi po obu stronach.
Kolumna, stój!
Przed nimi za zagajnikiem wznosiły się ku oblanemu purpurą wieczornemu niebu ruiny kominów z cegły. Charles i Odell ruszyli do przodu. Bent wezwał do siebie pucołowatego zwiadowcę z plemienia Delaware. Chwilę później Odell i zwiadowca gnali przez wzgórze w stronę ruin Phantom Hill. Żołnierze zsiedli z koni i wyciągnęli menażki. Rozmawiali cicho. Charles nie miał nic do powiedzenia Bentowi, który nieoczekiwanie trącił konia ostrogami, zatrzymał go jakieś 50 metrów dalej i ciężko zsunął się z siodła. Charles przełknął ciepławą wodę z metalowej menażki, nie spuszczając przy tym wzroku z kapitana. Samotny dowódca, pomyślał. Ale ironia nie odegnała dręczącego go strachu przed Bentem. Tym bardziej przerażającego, że Charles nadal nie rozumiał, o co właściwie chodzi kapitanowi. Wszystko, co przychodziło mu do głowy, wydawało się zbyt trywialne lub mało prawdopodobne.
Jadą!
Okrzyk kaprala wyrwał Charlesa z zadumy. Spojrzał na wzgórze. Doss i Lafe Odell zjeżdżali właśnie ostrożnie po stoku, aby nie wzniecać kurzu. Podjechali wprost do Benta. Ich miny zdradzały, że nie przynoszą pocieszających wieści. Charles i pozostali zbliżyli się i usłyszeli głos Dossa.
Mnóstwo penateka teraz, wojownicy Sanaki, także kilku odwodza Buffalo Humpa.
Niedobrze. Policzki Benta błyszczały od potu.
Ilu ich jest? Naliczyłem 40,
odparł Odell.
40!
Kapitan niemal zachwiał się z wrażenia.
Niech pan opisze...
Przełknął ślinę.
Niech pan opisze sytuację.
Odell wyciągnął nóż z pochwy, przykucnął i narysował na piachu duże U.
To zakręt rzeki, przy którym siedzi nieprzyjaciel.
Czubek noża przesunął się po ziemi pod U. Wewnątrz litery porucznik narysował prostokąt i przylegający do niego kwadrat. Wskazał na prostokąt.
To dom Lansmana.
Dotknął nożem drugiej figury.
To ich zagroda.
Narysował jeszcze dwa mniejsze kwadraty tuż obok domu od strony zagrody.
Dwóch chłopców leży za belami siana, tu i tu. Mają muszkiety. Przypuszczam, że to synowie farmera. Strzegą około 12 koni.
A co jest za domem? Zapytał Charles. Odell zakreślił wewnątrz litery U trzy równoległe linie.
Równina. Zboże tak wysuszone, że w tym roku nie ma co liczyć na żniwa. Jest na tyle niskie i przerzedzone, że dwóch strzelców może bez trudu powstrzymać każdego, kto by chciał zakraść się od tamtej strony.
Bent odetchnął donośnie.
Co robią Indianie?
W oczach Odella, kiedy wstawał z wolna, odbijało się zachodzące słońce. Jedzą kolację, piją. Chcą, aby ich ofiary podenerwowały się jeszcze trochę. 40, powtórzył kapitan. Pokręcił głową.
Zbyt wielu. Może powinniśmy się wycofać.
Wycofać? Krzyknął Charles. Odell, pragnąc zademonstrować, co sądzi o tym pomyśle, splunął dokładnie między swoje zakurzone buty.
Bent uniósł śpiesznie rękę. Tylko do czasu, aż przybędą posiłki.
Dostrzegłszy zmarszczone brwi żołnierzy i usłyszawszy ich pomruki, kapitan zorientował się, że powiedział coś niewłaściwego. Miny podwładnych, którzy wymieniali teraz szybkie spojrzenia, oznaczały jedno. Uznali go za tchórza.
Za taką reakcję odpowiedzialni są pozostali oficerowie, pomyślał Bent. Zachęcili żołnierzy swoją postawą, a przede wszystkim zachęcał ich Maine, niech go diabli.
Charles właśnie przemówił. Gdybyśmy wezwali posiłki, dotarcie tutaj zajęłoby im przynajmniej dzień. Do tego czasu Indianie mogą spalić dom Lunchmana i oskalpować całą rodzinę.
Co pan proponuje?
Bent wysunął podbródek.
Wydostać stąd wszystkich zagrożonych. To znaczy wejść tam. Owszem. Dos, czy można się tam dostać?
Lekka bryza poruszała frędzlami skórzanej koszuli Indianina. Wyciągnął rękę.
3 kilometry, może 5, przez wzgórza. Trochę obejść, a potem przez zboże. Zajmie większą część nocy, ale do tego czasu pijani komancze zasną. Kilku będzie pilnować zboża, ale może też zasną.
Charles otarł wilgotne dłonie o przybrudzone spodnie. Z oddali przez szum wiatru dobiegały go śpiewy i przytłumione uderzenia w bęben. Nie przypieraj kapitana do muru, pouczał sam siebie. Bent mógłby stanąć okoniem, zarządzić odwrót, a tym samym zostawić farmera i jego rodzinę na łasce komanczów. Starając się nie zdradzić przepełniających go emocji, powiedział spokojnie.
Zgłaszam się na ochotnika, kapitanie. Poprowadzę kilku żołnierzy i zaatakujemy farmę. Powinniśmy wyruszyć natychmiast na wypadek, gdyby Indianie przystąpili do ataku o świcie.
Bent zadał sobie wiele trudu, aby jego głos zabrzmiał tak spokojnie jak głos Charlesa.
Oczywiście ma pan rację. To, co powiedziałem, nie było moją ostateczną decyzją, tylko rozważałem głośno różne możliwości.
Kątem oka zerkał na pozostałych. Nie wyglądali na przekonanych.
Ale co mogli zrobić? Zmuszając się do zachowania spokoju, dokończył. Wyślemy 2 ludzi po posiłki. Reszta wyruszy na farmę, jak tylko się ściemni.
Wszyscy? Zapytał Charles. Po chwili w oczach Benta widać było furię. Przysięgam, że nie dożyję świtu. Przemknęło mu przez głowę.
Wszyscy! Odparł. Świetnie!
Odezwał się Odell, wsuwając wreszcie z powrotem nóż do pochwy. Twarze żołnierzy były napięte. Wyglądali jednak na zadowolonych. Również Dos. Nad zaczerwienionymi od zachodzącego słońca wzgórzami niosły się krzyki i wycie Indian.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie w nadchodzący czwartek. Natomiast jutro, jak zwykle od wielu lat, na antenie program noszący tytuł American Workers Radio, do którego wysłuchania serdecznie Państwa namawiam, a prowadzi go Michael Blicharz. Życzę przyjemnego popołudnia i należy korzystać z pięknej, słonecznej pogody, bo to się wkrótce ma zmienić. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.